Pomódlcie się o mnie, żebym nie mówił z ciała, tylko żeby Pan mówił to, co zechce powiedzieć dzisiaj temu zgromadzeniu. Panie, Ty jesteś dobrym Bogiem i przysyłasz nam Słowo swoje, Ty dajesz chleb, Panie, codzienny. Ja Cię proszę o łaskę, o pokój, Panie, o to, żeby to wszystko było mówione tak, jak Ty będziesz chciał. Proszę Cię, żebyś pilnował, Panie, ust moich, Panie, żebyś otwierał uszy, żebyś otwierał serca i żeby to wszystko, co będzie mówione, było, wypływało, Panie, z Twojego serca i z Twojej woli. Żeby niczego to, nic nie zanieczyszczało Twojego słowa, które jest siedmiokroć oczyszczone i które jest dobre i które jest święte. Panie, błogosławię Cię i uwielbiam Cię, bo Ty jesteś najważniejszy, bo Ty jesteś Panem i Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości i poznania. Chwała Tobie za wszystko, Panie. Będziemy dzisiaj mówić o jedności Kościoła. To jest temat, który jest ostatnio bardzo często wymieniany i dużo się o nim mówi. I niestety najczęściej i najgłośniej mówi się o nim w zupełnie błędnym kontekście. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co Słowo Boże mówi na temat jedności prawdziwego Kościoła, a nie jedności instytucjonalnej Kościoła, który jest tylko szyldem. Dlatego zaczniemy od tego słynnego fragmentu z Ewangelii Jana z rozdziału 17. Przy czym ten słynny fragment to jest kilka wersetów, które najczęściej są wyrywane z kontekstu. Ja może przeczytam te fragmenty, to jest werset od 6 do 23. Myślę, że najlepiej będzie raz czytać, żeby tego drugi raz nie czytać, bo czas po prostu. Czytam od wersetu 6 do 23. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, byś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak i Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Najpierw przyjrzyjmy się wersetom od 6 do 10. Zobaczmy, że Pan Jezus mówi bezpośrednio o apostołach, którzy byli zalążkiem Kościoła. I pośrednio w takim razie mówi również o nas. Mówi o tym, że Ojciec objawiłem imię Twoje ludziom, których dałeś mi ze świata. I często jest tak, że z tym imieniem troszeczkę jest nieporozumień. Tak jakby objawienie imienia oznaczało objawienie czterech współgłosek. I w związku z tym właśnie próbuje się przyłożyć to jakoś do imienia, próbuje się jakoś prawidłowo wymieniać to imię, ogólnie koncentrując się na czterech współgłoskach zamiast na istocie rzeczy. Przeczytajmy dwa fragmenty ze Starego Testamentu. To będzie druga Księga Mojżeszowa, 23, wersety 20 do 23. To jest druga księga Mojżeszowa, 23, wersety 20 do 23. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich. Albowiem anioł mój pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amorejczyków, Schetyjczyków i Perezyjczyków i Kananejczyków i Chiwijczyków, Jabuzejczyków i wytępię ich. Anioł to jest tutaj posłaniec, to jest Melech, to jest posłaniec i ten posłaniec ma taką właściwość, że imię Boga jest w nim. Ma również taką właściwość, że może przebaczać grzechy i może nie odpuścić grzechów. I to jest jeden z pierwszych fragmentów, w których Bóg zaczyna objawiać swoją naturę nie wprost. I mówi to w taki sposób, że on posyła kogoś, kto w kim będzie jego imię, czyli on się objawia w swoim posłańcu. Teraz przeczytamy drugi fragment, to jest druga księga Kronik. To będzie szósty rozdział. Druga Kronik, szósty rozdział, wersety 1-20.
1-20.
Tak. To jest moment, kiedy poświęcana jest świątynia. Wtedy Salomon rzekł: Panie, który postanowiłeś zamieszkać w mroku, ja zbudowałem ci ten dom na przybytek, siedzibę, abyś tu mieszkał na wieki. Po czym król odwrócił się i pobłogosławił całe zgromadzenie izraelskie, podczas gdy całe zgromadzenie izraelskie stało. I rzekł: błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, który w mocy swojej spełnił to, co wyrzekł ustami swoimi do Dawida, mego ojca, mówiąc: od dnia, w którym wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich żadnego miasta, aby w nim wybudowano przybytek na mieszkanie dla imienia mojego i nie wybrałem żadnego męża, aby był księciem nad ludem moim izraelskim. Lecz wybrałem Jeruzalem, aby w nim było imię moje i wybrałem Dawida, aby stał na czele mojego ludu izraelskiego. Zamyślał wprawdzie Dawid, mój ojciec, zbudować przybytek imieniu Pana, Boga Izraelskiego, lecz Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, iż zamierzałeś zbudować przybytek dla imienia mojego, dobrze postąpiłeś, tak zamyślając. Lecz ty nie będziesz budował, nie ty będziesz budował ten przybytek, ale twój syn, prawowity twój potomek, ten zbuduje przybytek imieniu mojemu. I dotrzymał Pan swojego słowa, jakie wypowiedział, bo ja wszedłem w miejsce Dawida, mojego ojca, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, i ja zbudowałem przybytek imieniu Pana, Boga Izraelskiego. I złożyłem tam skrzynię, w której złożony jest zakon przymierza z Panem, jaki zawarł Pan z synami izraelskimi. Potem stanął przed ołtarzem Pana wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnął swoje dłonie. Salomon bowiem kazał zrobić podwyższenie ze spiżu i mieścić się w środku dziedzińca. Miało ono 5 łokci długości, 5 łokci szerokości, 3 łokcie wysokości. Stanął na nim, ukląkł wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnął swoje dłonie ku niebu i rzekł: Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie, ani na ziemi takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i stosujesz łaskę wobec sług swoich, którzy z całego serca Ciebie się trzymają, który dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, co mu obiecałeś. Ustami swoimi obiecałeś, a w mocy swojej spełniłeś, jak to jest właśnie dzisiaj. Teraz tedy, Panie Boże Izraela, dotrzymaj swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, co mu obiecałeś, mówiąc: nie zabraknie Ci męskiego potomka przed obliczem moim, który by zasiadał na tronie izraelskim, jeśli tylko Twoi synowie będą się pilnować, aby postępować według mojego zakonu, tak jak Ty przede mną postępowałeś. Teraz wtedy, Panie Boże Izraela, potwierdź swoją obietnicę, jaką powiedziałeś do swojego sługi Dawida. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebios nie mogą Cię ogarnąć, aż cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem. Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, Panie Boże mój, wysłuchaj donośnej modlitwy, jaką Twój sługa zanosi do Ciebie. Niechaj oczy Twoje otwarte będą nad tym przybytkiem dniem i nocą, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś, tam będzie imię moje, abyś wysłuchiwał modlitwy, jaką Twój sługa będzie zanosił na tym miejscu. Bóg zamieszkał w świątyni, a jednocześnie powiedział, że Jego imię tam zamieszka. Czyli zaczyna się coś takiego, takie objawienie, że Bóg w swoim imieniu przychodzi do świątyni, a równocześnie, że On w tym imieniu jest. Czyli mamy, już widać, że jest przynajmniej dwie osoby Boga i objawia się jedna z nich na ziemi i Bóg się w niej objawia. Wiemy, że ostateczne objawienie, jakie Bóg nam dał, to jest objawienie przez Jego Syna. W Nim się Bóg objawił i dlatego, kiedy pyta się Tomasz, Panie, pokaż nam Ojca, to Pan Jezus pyta, nie poznałeś mnie jeszcze? Mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I w związku z tym, to co Pan Jezus mówi tutaj, w 17 rozdziale, oznacza, że Pan Jezus prosi Ojca, żeby zachował w Jego imieniu, czyli w Chrystusie, który jest objawieniem Boga ostatecznym, uczniów w taki sposób, żeby byli jedno jak Ojciec i Syn. I dlatego, jeżeli my mówimy w imieniu, to nie oznacza to żadnego zaklęcia, tak jak wielu chrześcijan to rozumie, że to jest w imię Jezusa, to zrobimy to czy tamto i na pewno się do tego przyzna. Jeżeli robimy coś w imieniu, to znaczy, że Bóg przyznaje się do tego, wie o tym i że my robimy to według Jego woli. I dlatego, jeżeli my jesteśmy jedno w imieniu, to nie oznacza, że my jesteśmy jedno w imieniu dlatego, że mamy jeden szyld pod tytułem Jezus. My jesteśmy jedno dlatego, że jesteśmy w Chrystusie. I to jest najważniejsze, że jedno i ten cały fragment, który tak się wyrywa z kontekstu, jedno są ci, którzy wszyscy są w Chrystusie. I wtedy, kiedy my jesteśmy jedno w tym imieniu tak rozumianym, to ta jedność jest duchowa, a ponieważ Duch Święty jest osobą, która jest posłana do nas i zamieszkuje w nas, to wtedy możemy mówić o tym, że mamy taką jedność, jaką ma Ojciec i Syn, bo to jest jedność duchowa. I to jest coś, co dla Boga, można powiedzieć, jest rzeczą naturalną. Ponieważ Bóg jest ponadnaturalny. W związku z tym jedność osób w Bogu przekłada się na jedność wierzących w Chrystusie. I nie ma to nic wspólnego z jednością instytucji, z jednością, nie wiem, hasła, które mamy wspólne, bo ta jedność jest po prostu dana. Pod warunkiem, że ci, którzy są jedno w Nim, mają tego samego ducha, bo są w Chrystusie. Wróćmy do 17 rozdziału teraz Jana. W wersetach 12-13 czytamy, że Pan Jezus mówi, dopóki byłem z Nim na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem. Żaden z nich nie zginął, oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło pismo, ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. I teraz, jeżeli to się przekłada na nas pośrednio, to znaczy, że Pan Jezus jest zainteresowany tym, żeby tą jedność w nas zachować. I to powinno być dla nas źródłem radości. Czyli to nie jest tak, że my tą jedność musimy wyprodukować po ludzku, tylko my możemy czerpać radość z tego, że Bóg nam coś daje. I czasami zbyt wiele czasu poświęcamy na to, żeby właśnie próbować być jedno w sensie takim ludzkim, a zbyt mało czasu poświęcamy temu, żeby Bogu nie przeszkadzać, żeby nam tą jedność podtrzymywał. A różnica polega na tym, że ciało woli produkować, ale sprzeciwia się przyjmowaniu tego, co jest, wymaga chodzenia przed Bogiem w duchu. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 2, wersety 11-13. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, i On nas się zaprze. Jeśli my nie zachowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Cała ta modlitwa, o której czytamy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, dotyczy ludzi, którzy umarli z Chrystusem. Ponieważ z Nim umarli, teraz mają w Nim wytrwać i Bóg jest zainteresowany w tym, żeby wytrwali. I najważniejsze jest to, żebyśmy nie zaparli się albo w sposób taki jawny, że po prostu odrzucimy Pana, albo w sposób taki, że będziemy trwale żyć w grzechu. I On też również jest zainteresowany, żeby dać nam moc, abyśmy w tym grzechu nie żyli na stałe. I Bóg wie, że jesteśmy słabi i że upadamy. I dlatego jest napisane dalej, że jeśli nie dochowujemy wiary, to On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Bo sprawiedliwy upadnie ileś tam razy, ale Bóg zawsze go podniesie. Ale pod warunkiem, że jest szczery przed Bogiem, nie jest obłudnikiem i nie umiłował grzechu. W liście Judy 24-25 jest napisane: a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Amen. Bóg może nas ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały. I problem tylko polega na tym, czy my z naszej strony nie będziemy Mu w tym przeszkadzać. Bo On nie będzie nas stawiał nieskalanych mimo naszych wyborów. Jeżeli będziemy się chcieli kalać, to będziemy się chcieli kalać. I dlatego na końcówce, w końcówce objawienia Jana są takie słowa w 22 rozdziale. To jest werset 10, 11, 12. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. To są straszne słowa, dlatego że one pokazują, że im bliżej przyjścia Pańskiego, tym większe będzie rozdzielenie między dwiema grupami ludzi. Czyli między tymi, którzy chcą się uświęcać i między tymi, którzy chcą się brudzić. I teraz widać to nawet wśród ludzi, którzy określają się jako wierzący. I tak będzie coraz bardziej i to nie ma się czemu dziwić i naprawdę właściwie można powiedzieć, no chwała Bogu, bo tak musi być. Wracając do 17 rozdziału Jana, wersety 14-19, tam jest mowa o tym, że Pan Jezus nie jest ze świata i my nie jesteśmy ze świata. I dlatego świat znienawidził apostołów i również nienawidzi nas, ponieważ nie jesteśmy ze świata. Nie wiem jak wy, ale no, my się coraz gorzej tu czujemy. Dawniej jeszcze było tak, że nie czuliśmy się aż tak źle, ale teraz to, co widzę, to, co słyszę, to zaczyna po prostu oddziaływać na mnie coraz bardziej, coraz gorzej. I Pan Jezus mówi, że nie chce wziąć nas, nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz aby nas, żeby Ojciec zachował nas od złego. Natomiast to takie złe odczucie, to poczucie obcości ludzi, którzy są tak naprawdę pielgrzymami, ono po prostu musi takie być. Jeżeli ktoś na przykład robi sobie jakieś długofalowe plany, żeby sobie jakoś to miejsce na tym świecie poprawić, to robi wielki błąd. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Pan Jezus przyjdzie i abyśmy nie byli zawstydzeni podczas Jego przyjścia. I mamy tutaj na tym świecie być, mamy być światłością, ale coraz więcej chrześcijan jest z tego świata, a nie na tym świecie. I to widać i słychać po tym, jak się ubierają, po tym, jak mówią, jakie dowcipy im odpowiadają, o co oglądają w telewizji, czym są na ogólnie zainteresowani. Natomiast Pan zachowa nas od złego, jeżeli będziemy trwać w Chrystusie i wydawać owoc. I to jest napisane w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, który mówi o tym, że Pan jest krzewem winnym, a my mamy w Nim trwać, żeby wydać wiele owocu. I jeżeli będziemy wydawać owoc, to wtedy nie będziemy odcięci, tylko będziemy przez Pana kultywowani, czyli będziemy przez Niego... będziemy z Niego czerpać. I wtedy nie musimy się martwić o to, że zostaniemy pochłonięci przez ten świat. I teraz werset 17-19 mówi o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, jeśli chodzi o to, do kogo i o kim Pan Jezus mówi w tym fragmencie. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. Chodzi o to, że ci, którzy znają Pana, ci, którzy są w Chrystusie, oni mają być oddzieleni w prawdzie. Dlatego, że poświęcić znaczy oddzielić. Jeżeli Bóg poświęcał na przykład naczynia w świątyni, to wtedy oddzielał te naczynia do specjalnej służby i one musiały być oczyszczone. I teraz, jeżeli mamy być oddzieleni dla Boga w prawdzie, to musimy się również oczyszczać i miłować prawdę. Naprawdę, o ileż łatwiej jest zachować jedność w Kościele, jeżeli mamy wszyscy umiłowanie prawdy. I dopiero wersety 20-23 to jest podsumowanie całej wypowiedzi Pana Jezusa. I kiedy się wyrwie to z kontekstu, to wtedy można próbować to zrobić z tego jakąś ekumeniczne hasło. Ale kiedy się patrzy na to w kontekście, widzimy o kim i do kogo Pan Jezus mówi, to dopiero wtedy widać, że tu w ogóle nie może być mowy o żadnej ekumenii takiej, jaką rozumiemy, czy o której czytamy dzisiaj w różnych miejscach. Pan Jezus mówi, że dał nam chwałę, jaką dał mu Ojciec. To jest... Objawiłem imię Twoje. To jest werset 22. Dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. I oczywiście nie znaczy to, że staliśmy się bogami. Natomiast jeśli byśmy chcieli zobaczyć, o co chodzi z tą chwałą, to w liście do Rzymian 8, 29-30 jest napisane tak. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. I to jest dokładnie to samo słowo, czyli doksazo tam jest. Obdarzył chwałą. I chodzi o to, że chwała, jaką po zmartwychwstaniu Pan Jezus otrzymał z powrotem, zostanie udzielona nam przy zmartwychwstaniu ciał. Też nie dlatego, że staniemy się jakimiś bogami, tylko po prostu te ciała nasze będą uwielbione. I wtedy będzie widzialna dla świata, kiedy my objawimy się razem z Panem Jezusem przy przyjściu Pana. I wcześniej w Rzymian 8, w liście do Rzymian 8 jest napisane, że stworzenie oczekuje z tęsknotą objawienia Synów Bożych. I to jest mowa o tym, że podczas przyjścia powtórnego z Panem my przyjdziemy z Nim razem w chwale. List do Kolosan, 3 rozdział, początek. A tak, jeśli się wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Warunek jest taki. Szukajcie tego, co w górze i myślcie o tym, co w górze, bo po to umarliście z Chrystusem. I dlatego właśnie jesteście na ziemi, czy na świecie, ale nie ze świata. I dlatego Paweł mówi w 5 wersecie dalej, umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwa. Dlatego, że jeżeli tak będziemy żyć, to wtedy my okażemy się razem z Panem w chwale. I to jest ta chwała, o której Pan Jezus mówi, jeśli chodzi o nas, w 17 rozdziale. My częściowo to przeżywamy już, to jest w 2 liście Piotra 1, 3-4 napisane. Tu jest napisane, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, Jego chwała, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I otrzymaliśmy Ducha Świętego i o tyle mamy udział, czy jesteśmy uczestnikami tej boskiej natury. Mamy Ducha Świętego, dzięki temu możemy, darowana nam została moc do przezwyciężania mocy grzechu. I to jest chwała, jaką Pan Jezus dał, jaką zostaliśmy obdarzeni. I czekamy na chwałę ciał uwielbionych, kiedy On przyjdzie razem z nami już, żeby panować. Czyli widzicie, ile rzeczy tu jest przy okazji napisanych, żeby w ogóle nas dotyczyło coś takiego jak jedność, która jest od Boga dawana. czyli narodzenie na nowo, bycie w Chrystusie, trwanie w Chrystusie, następnie oddzielenie od świata, oddzielenie w prawdzie i pozostawanie w tej prawdzie. Dopiero tacy ludzie mają możliwość posiadania jedności jako Kościół. Teraz w takim razie, co to jest ta jedność Kościoła? Bo już wiemy, że ona jest ponadnaturalna, to znaczy jest naturalna dla Boga. Wiemy, że Bóg ją obdarza nas taką jednością i wiemy, jacy mamy być, żeby na to liczyć. W liście do Efezjan, 4 rozdział, tu są napisane dwie bardzo ważne rzeczy na ten temat. Zacznę od tej drugiej. Efezjan, rozdział 4, wersety 4-6. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zauważcie, że jest tutaj 7 wyróżników. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. 7 to jest liczba bardzo ważna w Biblii i to jest liczba, która oznacza pełnię. Dlatego jeżeli Kościół, jeżeli dana grupa ludzi ma być Kościołem i ma mieć jedność, to znaczy, że te wszystkie 7 wyróżników musi być spełnione. Czyli muszą być w jednym ciele, mieć jednego ducha, jedną nadzieję, jednego Pana. Jeden Pan to znaczy ten, o którym Jan mówi w swoim teście janowym. Czyli to musi być Jahwe, Zbawiciel, który przyszedł w ludzkim ciele. Dalej jest jedna wiara. Mamy jeden chrzest. I to jest ciekawa rzecz, dlatego że jeden chrzest, jeżeli jest w ogóle bez żadnych dodatkowych określeń, tak jak na przykład chrzest duchem, chrzest ogniem, albo zanurzenie w Chrystusie, albo zanurzenie w Jego śmierci. Jeżeli jest bez żadnych dodatkowych wyróżników, to mowa jest o chrzcie wodnym. I teraz, żeby pokazać, jak to jest ważne, żeby to wszystkie 7 wyróżników było spełnionych razem, zobaczmy, jak Paweł potraktował ludzi, którzy jeden z tych wyróżników podważali. Przeczytajmy 2 Tymoteusza. 2 Tymoteusza, 2 rozdział. 16-18. Apospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Ludzie, o których Paweł pisze, nauczali, że zmartwychwstanie już się dokonało, czyli że nadzieja należąca do naszego powołania, a to jest zmartwychwstanie ciał, już się dokonało. Czyli już nie jest nadzieją. Jeżeli człowiek ma to wszystko, ale na przykład tej nadziei nie ma, bo już twierdzi, że ona została wypełniona, no to nie ma na to czekać. I tacy ludzie podważali jeden z tych punktów, w związku z tym Paweł traktował ich bardzo ostro. Jeden z nich jest wymieniony jeszcze w innym miejscu, to jest 1 Tymoteusza 18:20. Ten nakaz daje ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Tutaj mamy tego samego człowieka, zdaje się, bo tutaj mieliśmy Hymeneusza, tak? I Paweł mówi, no... Zostali wykluczeni. Oddałem ich szatanowi, żeby nauczyli się, że nie wolno bluźnić. A to jest, można powiedzieć, tylko jeden z tych, punktów 7. I przez to podważali wiarę niektórych. Dlatego Juda pisał w liście w 3 wersecie, że należy podjąć walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Raz na zawsze, czyli jeżeli ktoś to zmienia, no to może to zmienić w taki sposób, że podważa wiarę niektórych, i może wprowadzić podział do Kościoła. Teraz weźmy ten wcześniejszy fragment, to jest Efezjan 4:1-3. Tu jest napisane tak. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. I tu jest napisane wprost, że jedność ducha należy zachowywać, Dlatego, że ona jest dana w duchu. Czyli należy zachowywać dar, a nie budować coś czy produkować. I dzisiaj wielu ludzi próbuje budować albo produkować taką jedność i w tym celu idzie na kompromisy i bawi się w politykę. Zamiast tą jedność, która jest dana z góry, zachowywać. Tylko pytanie jest w takim razie, jak ją zachowywać? I w wersecie trzecim jest napisane, że mamy zachowywać albo inaczej trzymać mocno i należy to robić w spójni pokoju. Tutaj jest użyty taki wyraz, który dosłownie oznacza więzadła. Ja wam przeczytam może definicję, co to jest więzadło, bo to jest taka biologiczna bardzo definicja, ale trafna ilustracja. Więzadło to są pasma wytrzymałej tkanki łącznej, które zwykle łączą kości między sobą. Wzmacniając ruchome połączenia między kośćmi, czyli stawy, mogą również łączyć kości poza stawami, stabilizując układ szkieletowy. Więzadła podtrzymują również narządy wewnętrzne, na przykład wątrobę, albo mocują zęby w szczęce. Czyli gdyby nie więzadła, to ciało by się rozpadło. Dlatego o więzadła trzeba dbać. I my czasami koncentrujemy się zamiast na tym, żeby dbać o te więzadła, my zajmujemy się produkowaniem jedności w duchu. Tymczasem jedność w duchu to jest Boże zadanie i to jest Jego, powiedzmy, kompetencja. Naszą rolą w tym jest nie przeszkadzać Mu, natomiast zająć się powinniśmy spójnią pokoju, czyli więzadłami. I teraz jak to robić? Dalej Paweł pisze. Drugi werset. Z wszelką pokorą, z łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich miłości. To wymaga zaparcia się siebie samego. I to jest trudniejsze niż próby budowania czegokolwiek. I to, co tu jest napisane, tego się nie da produkować wspólnymi spotkaniami, ani meetingami, ani marszami, niczym. Bo ciało wolałoby te meetingi, te marsze, ciało wolałoby spotkania, ale ciało nienawidzi zapierać się siebie. Teraz przeczytajmy list do Kolosan. To będzie rozdział trzeci. I to będą wersety 12-15. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójną doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Teraz to wszystko, co tu jest napisane w liście do Kolosan, pokrywa się z tym, co jest napisane w liście do Galacjan o owocu Ducha Świętego przecież. Dlatego, że mamy tutaj łagodność, cierpliwość, dobroć. I z tego wynika, że Paweł nie pisze tutaj niczego nowego, co człowiek, każdy odrodzony człowiek miałby nagle odkryć i wprowadzać w życie. Dlatego, że w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, jest napisane o tym, na czym polega owoc Ducha Świętego. Owocem zaś, to jest werset 22-23. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I one prawie wszystkie pokrywają się z tamtymi. Czyli znowu wracamy do podstawy. Jeżeli trwamy w Chrystusie, to wydajemy owoc. Jeżeli wydajemy owoc w osobistym życiu, to się będzie przekładało na spójnie miłości w Kościele. Czyli to, co mamy wewnątrz, jeżeli żyjemy z Bogiem w taki sposób, jaki On tego oczekuje, samo się będzie przekładało na to, że ta jedność w Kościele będzie działać. A z tego wynika, że jeżeli brakuje jedności w Kościele, to należy się przyjrzeć, jaki jest stan każdego członka z osobna przed Bogiem. Bo być może my szukamy powodów, które są poza nami, a podstawowe powody są właśnie w nas. I najczęściej, jeżeli brakuje jedności w Kościele, to podstawową rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest przeszukanie swojego serca i pokuta. Teraz tak, jeśli jedność jest dana w duchu, jeżeli to, co mamy wewnątrz, czyli nasz stan przed Bogiem przekłada się na budowanie więzadeł, czyli jedności spójni, która buduje Kościół, to znaczy, że oprócz tego mamy pewną podstawę do budowania jedności. Sam Pan jest podstawą i fundamentem oczywiście. Nasza relacja osobista z Nim jest dopełnieniem, czy dopełnieniem. To jest coś, co z nas musi wynikać. I Paweł pisze w liście do Efezjan dalej w 4 rozdziale, do czego Kościół powinien dążyć. Zakładając, że te rzeczy już są, to znaczy mamy już dar, którym jest jedność duchowy, wiemy, co robić, żeby te więzadła były mocniejsze. 7 czynników nas łączy. I teraz czytamy od 11 wersetu do 16. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czyli istnieją rzeczy, które są, że tak powiem, w nas i zależą od naszej relacji z Panem osobistej i oczywiście te, które zależą od relacji między nami. I oprócz tych więzadeł, o które musimy dbać, każdy z nas musi myśleć, powinien myśleć o tym, jakie jest jego miejsce w Kościele. Dlatego, że Paweł pisze, że apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele wtedy mieli przygotować świętych do posługiwania i do budowania ciała Chrystusowego. I mówił o tym, że chodzi o budowanie ciała w sensie powszechnym. Dzisiaj już nie ma apostołów i proroków tej samej rangi co 12. I dlatego należy uważać na wszystkich ludzi, którzy zaczynają majstrować przy fundamencie. Bo mamy dzisiaj całe ruchy apostołów i proroków. I oni właśnie zaczynają majstrować przy fundamencie. Dodawać objawienia doktrynalne do tego, co jest zamkniętym Słowem Bożym. Jeżeli ktoś taki się pojawia, to należy od razu, że tak powiem, go unikać. Natomiast dzisiaj również są apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. I jak czytamy Dzieje Apostolskie czy listy, to apostołami nie nazywano tylko 12. Natomiast są takie fragmenty, w których na przykład Barnaba jest nazywany apostołem, Sylwan, Tymoteusz również są nazywani apostołami. Jest to rodzaj służby. Natomiast nikt nie ważył się powiedzieć, że oni są tej samej rangi, czy mają tę samą rolę do spełnienia co 12. Natomiast to, o czym pisze Paweł, wymaga tego, że Bóg obdarza nas darami Kościół i to są dary Ducha Świętego, które służą do budowania Kościoła i bardzo często popełnia się taki błąd, jakby dary Ducha Świętego, czyli charyzmaty, służyły do budowania mnie samego, czy nas samych. I o ile jest napisane, że dar języków działa w taki sposób, że ktoś buduje siebie samego, o tyle języki w ogólności są po to, żeby budować całe ciało. Czyli dobrze jest mieć taką świadomość, że od momentu, kiedy stałem się członkiem Kościoła, ja jestem członkiem ciała, które będzie budowane i ja mam określone miejsce w tym ciele. Czyli po pierwsze moja relacja z Bogiem osobista, owoc Ducha, który wydaję, moje relacje z innymi wierzącymi w sensie właśnie tych więzadeł, i moja rola, moje miejsce w ciele Chrystusowym. I teraz jest pytanie, czy macie taką świadomość, jakie jest miejsce każdego z was? Czy pytacie się Boga, gdzie was chce umieścić? Czy pytacie się Go i prosicie Go o dary, które będą do tego niezbędne? Dlatego, że bardzo często jest tak, że do Kościoła przychodzimy jako klienci niestety. I dlatego mamy gdzieś z tyłu głowy takie myślenie, że Kościół to jest organizacja, a nie organizm. I gdzieś tam jest takie myślenie, że przecież wszystkim zajmą się duchowni na przykład. Tymczasem my jesteśmy Kościołem i każdy z nas jest odpowiedzialny za stan ciała, w którym jest umieszczony. Im większa jest świadomość tej odpowiedzialności, tym lepiej będzie funkcjonował Kościół jako ciało. Im bardziej będziemy zrzucać tę odpowiedzialność na innych ludzi, a broń Boże na profesjonalistów, to tym gorzej będzie z jednością i z funkcjonowaniem Kościoła. I jeżeli już mowa o takich sprawach, to naprawdę warto jest prosić Boga, żeby nas uwolnił od starego myślenia na ten temat, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni. Bo urodziliśmy się i wychowaliśmy się w określonych tradycjach. I teraz, jeżeli my mamy tworzyć ciało tak naprawdę, to Bóg musi nas wyleczyć z takiego myślenia. I przychodzą takie ciała, czasy, przychodzą takie czasy, kiedy będziemy się spotykać tylko po domach. I to jest czas, kiedy musimy być już wyleczeni z tego wszystkiego. I wtedy zaczniemy przeżywać to, co Pan Jezus powiedział. Ja zbuduję Kościół swój. Tylko pozwólmy Mu na to i poddajmy się temu, co mówi Słowo Boże na ten temat. I wtedy zobaczymy, że to Bóg będzie powoływał ludzi odpowiednich, że On będzie ich obdarzał w odpowiedni sposób, a naszym zadaniem będzie się o to modlić i rozpoznawać to obdarowanie. I to będzie wszystko. Bóg się resztą zajmie. I to może wyglądać na jakiś tam idealizm, ale tak naprawdę Kościół to jest rzecz nie z tej ziemi. I Bóg jest w sposób ponadnaturalny chce działać w Kościele. To, co Paweł pisze w wersetach 13-17 w tym fragmencie, mówi, że aż dojdziemy wszyscy. Mówi o Kościele powszechnym i zamysłem Boga dla Kościoła powszechnego jest to, żeby doszedł do jedności wiary i poznania Syna Bożego, żeby ze stanu niemowlęcego doszedł do męskiej doskonałości albo dojrzałości dosłownie, żeby dorósł do wymiaru pełni Chrystusowej, żebyśmy już nie byli dziećmi miotanymi różnymi naukami fałszywych nauczycieli, abyśmy wzrastali pod każdym względem Chrystusa, który jest głową. I to jest cel, natomiast my mamy go osiągnąć i osiągniemy go tylko wtedy, kiedy ciało jest spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. To jest dosłownie przez Pawła tak napisane. A te zasilające się stawy nie będą funkcjonować, jeżeli nie będzie więzadeł. Więc wracamy znowu do początku. I nie będę tego powtarzał, bo to już było 3 razy powtarzane. Ale może warto czasem. Tak jak Piotr pisał, że no, nie nudzi mi się powtarzać tego samego. Bo to są podstawy. Wobec tego módlmy się o to wszystko, co do nas osobiście i co do naszych relacji z naszymi braćmi i siostrami. I to, co Paweł kończy ten fragment w liście do Efezjan, pisząc, że ciało rośnie i buduje siebie samo w miłości. To jest werset 16, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I dlatego, jeżeli już mowa o tej miłości, to dalej Paweł pisze w tym samym rozdziale, wersety 25-27, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Zobaczcie, ile, jak ważna jest w tej miłości, o której mówimy, jak ważna jest prawda. Dlatego, że mamy mówić prawdy każdym z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Czyli jeżeli będziemy mówić, będziemy próbować tworzyć taką atmosferę miłości, ale nie będzie w tym prawdy, to jest tylko i wyłącznie udawanie czegoś. I to jest taka pozorowana miłość wtedy. Oczywiście Bóg to widzi, to nie będzie doprowadzało do jedności, tylko to będzie prowadziło do udawanej jedności, do takiego pozorowania właśnie. I prowadzi to wyłącznie do hipokryzji po prostu. I teraz taka nieszczerość i hipokryzja, do tego dochodzi uraza. To jest taka broń, która daje diabłu przystęp. I przez tą broń się posługując, diabeł może skutecznie niszczyć Kościół. Dlatego jeśli chcemy myśleć w ogóle o jedności w Kościele, to bądźmy ze sobą szczerzy. Miejmy świadomość tego, że miłość bez tej szczerości jest niczym i będziemy tylko tworzyli jakieś towarzystwo wzajemnej adoracji zamiast Kościoła. Dlatego jeżeli mamy coś przeciwko bratu, brat przeciwko siostrze, odwrotnie, i chcemy się pójść pomodlić i ofiarować Bogu, złożyć na ołtarzu owoce naszych warg, to wracajmy do naszego brata czy do siostry, jeżeli słusznie ma coś przeciwko nam i pojednajmy się z nim najpierw. Dlatego, że Bóg to po prostu widzi i będziemy sami niszczyć to, co Bóg chce, żebyśmy zbudowali, jeżeli tego nie zrobimy. Chciałem powiedzieć jeszcze 2 rzeczy dotyczące tych materiałów z pierwszej części. To tak na podstawie tych rozmów, które były tutaj. Po pierwsze, mamy, często tak się zdarza, że w kościołach mamy dywan i zamiatamy pod ten dywan różne rzeczy. Po jakimś czasie zamiatania pod ten dywan, masa krytyczna pod dywanem zostaje osiągnięta i następuje wybuch. Dlatego należy zwinąć dywan i wyczyścić wszystko, co jest pod spodem, przed Panem i między sobą. A druga sprawa jest taka, że mamy takie czasy dzisiaj, że wiele osób pozostaje poza społecznościami. Bóg to widzi i wie, jakie są motywacje. Słowo Boże mówi, że to nie jest stan, w którym powinniśmy pozostać docelowo. Natomiast Bóg rozumie, że takie sytuacje przechodzimy i czasem sam nas wyprowadza na taką pustynię po to, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę wszystko zależy od Niego, a nie od Kościoła. Dlatego, że my często traktujemy Kościół jako pośrednika do Boga. I tak naprawdę zaczynamy czuć się dobrze społecznie, natomiast nie jesteśmy w Kościele dlatego, że każdy z nas jest człowiekiem, którego Bóg osobiście prowadzi i wystarczy mu. Dobrze byłoby zadać sobie takie pytanie, czy gdybyśmy nagle zostali sami, czy Bóg by nam wystarczył? I kiedy okaże się, że rzeczywiście by nam wystarczył i byłby wystarczający dla naszego życia, to wtedy zaczniemy być członkami Kościoła z właściwego powodu. Czyli my jesteśmy z Panem, jesteśmy w Chrystusie i dlatego jesteśmy członkami Kościoła, a nie odwrotnie. Czyli nie jesteśmy w Chrystusie dlatego, że jesteśmy członkami Kościoła. Teraz porozmawiamy o tym, na czym polegają podziały szkodliwe i z czego się biorą, bo one po prostu są. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, rozdział 10-13. Ja przeczytam to z Biblii Gdańskiej Uwspółcześnionej. Proszę was, więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Doniesiono mi bowiem o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi, ja jestem Pawła, ja Apolosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa. Z kontekstu tego fragmentu wynika, że po prostu w kościele w Koryncie utworzyły się frakcje. Mimo, że ani Paweł, ani Kefas, ani Apolos nie głosili nauk sprzecznych między sobą. I tak się składa, że no dzisiaj jesteśmy właściwie w świecie pełnym denominacji, ale Pan Bóg nas wyprowadza z takiego myślenia powoli. I Paweł potępia tworzenie frakcji, bo wiadomo, że grozi to rozłamem i brakiem jedności. I później pisze o tym w tym samym liście w późniejszych rozdziałach. Natomiast jeżeli widzimy, że coś takiego się dzieje, to jest to sygnał, że nie wolno za tym podążyć i dać się od siebie odseparować. Tylko należy jak najszybciej zacząć dążyć do pokoju i jedności. I mówimy o tych więzach, czyli o więzadłach. I prosić Boga, żeby On nam przywrócił to, co to On sam może tylko przywrócić. Natomiast praktyka wygląda tak, że im szybciej to zrobimy, tym mniej czasu damy na to, żeby mury zaczęły między nami rosnąć. Bo jeżeli te mury zaczną rosnąć, to później już naprawdę trudno ze sobą rozmawiać. I następuje taki moment, w którym właściwie nie wiemy, jak ze sobą zacząć rozmawiać. A wtedy już jest za późno najczęściej. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 3. Paweł dalej mówi o tych frakcjach. I ja przeczytam wersety od 1 do 11. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, je dał mu Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Z wersetów od 1 do 5 wynika, że to powstanie frakcji w kościele koryńskim wynikało po prostu z cielesności niedojrzałych chrześcijan. I to prowadziło nie tylko do sporów, ale nawet do kłótni. Nie wiem, jak często braliście udział w tak zwanych zebraniach członkowskich kościoła, ale wiele z nich kończy się kłótnią. I ona wynika właśnie z tego, że ludzie, którzy uczestniczą w takich spotkaniach, najzwyczajniej wykazują cielesność i niedojrzałość. A dzisiejszy świat jest zgorszony wielością denominacji, i to nie tylko chodzi o denominacje protestanckie bynajmniej, które nawet nazywają się od swoich założycieli. I ludzie, oni czytają wszyscy ten fragment, a jednocześnie uważają, że jedni są kalwinistami, drudzy luteranami. To tak jakby byli Apolosowi albo Kefasowi. Tymczasem wersety 6 do 11 mówią o tym, że najważniejszy jest przecież fundament, a tym jest tylko Chrystus. Wzrost daje Bóg. Chrystus zbawia, daje nowe narodzenie, chrzci Duchem Świętym i ogniem. Być w Chrystusie to znaczy być w winnym krzewie, przestrzegać Jego słowa i wydawać owoc. I są rzeczy, które nas naprawdę jednoczą, to są fundamentalne sprawy. I jak zauważyliście, coś takiego jak owoc Ducha jest wspólny dla wszystkich przecież. I dopiero jeżeli owoc Ducha zaczyna być jakiś dziwny, zepsuty, on może wynikać z błędnego nauczania. Dlatego, że prawdziwe nauczanie, zgodne ze Słowem Bożym, przynajmniej powinno wydać prawdziwy owoc w życiu. Natomiast fałszywe nauczanie nie może wydać prawdziwego owocu. Tym się różni jedno od drugiego. I czasem jest tak, że wierzący potrafią się na siebie obrazić z byle powodu i zakładają jakiś kościół pod wyzwaniem swojego lidera i uważają tego człowieka za źródło wszelkiej mądrości i źródło życia nawet. Gdyby tylko po prostu porzucić taką niedojrzałość i cielesność, to można by uniknąć wielu podziałów i dzisiaj nie byłoby wielu denominacji. Mamy list do Rzymian 16:17. Przeczytam to w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej. Przestrzegam was, bracia, miejcie się na baczności przed tymi wszystkimi, którzy wprowadzają rozłamy i gorszą wiernych, przeciwstawiając się przyjętej przez was nauce. Stąpcie od nich. I tu zaczynamy wchodzić w temat takich podziałów, które po prostu wynikają z fałszywego nauczania. I ono może być również związane z tym, że są pewne motywacje takich nauczycieli, którzy fałszywie nauczają. I dobrze jest tym motywacjom się też przyjrzeć. Apostoł Paweł, kiedy się spotkał ze starszymi w Efezie, w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich to jest napisane, wersety 29-30, ostrzegł ich bardzo wyraźnie i wiedział, że tak będzie. To było coś, co on im zapowiedział. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, i nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. I właśnie tutaj mamy tę motywację. To znaczy, że powstaną, bo Paweł mówi o ludziach, którzy przyjdą z zewnątrz, a potem mówi o tych, którzy powstaną z wewnątrz. I ci, którzy powstaną od wewnątrz, będą mówić rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Teraz taką motywację najczęściej widać. Dlatego, że towarzyszy temu bardzo często po pierwsze wywyższenie siebie samego i zaczynają walczyć o wpływy i władzę w Kościele. Tak naprawdę Bóg się do tego nigdy nie przyznaje, natomiast zawsze przyznawał się do ludzi, którzy byli pokorni i nie walczyli o własne wpływy i władzę. I przykładem takim najbardziej jaskrawym jest Mojżesz, który za każdym razem, kiedy występowano przeciwko niemu, wstawiał się za ludzi, którzy to robili, i pozwalał Bogu, żeby Bóg sam załatwiał te sprawy. A nawet bywało, że się wycofał kiedyś do obozu, kiedy prorokowano. I Jozue przybiegł do niego i mówi, zabroń im, bo oni prorokują nie tam, gdzie powinni. Nawet nie prorokowali przeciwko Mojżeszowi wtedy, tylko oni prorokowali nie tam, gdzie powinni, bo oni poza obozem prorokowali. Nie było konfrontacji właśnie. Mojżesz tego uniknął i zostawił Bogu całą resztę. I właśnie tak się mniej więcej rozpoznaje między człowiekiem, który będzie walczył o władzę i swoje własne wpływy, a tym, który się wycofa. Czyli jedni ciągną uczniów za sobą, a drudzy wiedzą, że trzoda należy do Pana. I że Pan zatroszczy się o to, żeby naprawdę, jeżeli oni mają jakiś autorytet, to żeby Pan za nim stanął. To, on to zrobi. I problem polega na tym, że po prostu zbyt wiele w kościołach jest polityki, a za mało takiego postępowania jak u Mojżesza. No powiem Wam takie świadectwo chwilowo. Poznaliśmy niedawno młodego człowieka, który miał, no czy pracuje w tej chwili właściwie gdzieś na kampusie w pewnym mieście. I ten człowiek miał po prostu takie starcie duchowe z osobą, która tam na tym kampusie była. Była, bo ona była opętana i trzymała wszystkich właściwie w szachu i w strachu. I tak się złożyło, że na tym samym kampusie była misja, której kierownikiem był pewien pastor, który zabronił temu młodemu człowiekowi występować w imieniu Pańskim. Ten młody człowiek się na to nie zgodził. Nastąpiło to starcie, kobieta została uwolniona. I ten pastor przyszedł, zaprosił na rozmowę tego młodego człowieka. I rozmowa miała się odbyć, powiedzmy, w ciągu, nie wiem, dnia czy dwóch. I ten młody człowiek napisał do mnie. I ja mu powiedziałem, co się stanie. Nie mógł mi uwierzyć, kiedy mu to napisałem. Bo ja mu powiedziałem, że dostanie tak zwany polityczny deal. I że ma się na to nie zgadzać. I rzeczywiście była taka sytuacja, że pastor powiedział mu, że dzielimy kampus po połowie. Ty działasz tu, działam ja i nie wchodzimy sobie w drogę. To się naprawdę zdarza. I to naprawdę kwestia motywacji serca. I nie chciałbym być w skórze tego pastora, kiedy Pan będzie się z nim rozprawiał. Bo to jest kwestia bojaźni Bożej po prostu, albo jej braku. I to jest kwestia no taka, że albo bawimy się w politykę, albo to jest prawdziwy Kościół i boimy się Boga. I ponieważ Pan Jezus powiedział, że Jego owce znają Jego głos i idą za Nim, to znaczy, że On będzie wybierał sobie ludzi i będzie ich namaszczał i autorytetem obdarzał. Jeżeli nie ma na przykład w danej społeczności takich osób jeszcze na razie, to po prostu społeczność powinna się modlić jednomyślnie o to, żeby Bóg takich ludzi obdarzył i pokazał. Ponieważ jest napisane, że Bóg wysłuchuje modlitw zgodnych z Jego wolą, a Jego wolą jest, żeby tacy ludzie powstawali i żeby On ich mógł używać. I najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest po prostu zabrać się za cielesne wybory, zamiast prosić Pana Boga o to, żeby On to pokazał. Bo może się okazać, że brat siedzący z boku ma dar nauczania, a my tego jeszcze nie wiemy. Jeżeli tylko poprosimy Boga i wytrwale będziemy prosić, to On to pokaże i zdziwimy się. Istnieją takie podziały, które są konieczne. I Paweł pisze o czymś takim w pierwszym liście do Koryntian 11, 17-19 przy okazji Wieczerzy Pańskiej. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. I Paweł nie zaleca tutaj podziałów, ale mówi, że one i tak być muszą, bo pewne rzeczy muszą wyjść na jaw. I wtedy pewne rzeczy wychodzą na jaw, wtedy motywacje, wychodzi na jaw sposób życia, wychodzi na jaw, czy jest owoc, czy go nie ma. I takie podziały, owszem, muszą być, ale to nie powinno być, nie mamy do nich dążyć. I dlatego, jeżeli ktoś na przykład fałszywie naucza, to w liście do Tytusa 3:10-11 mamy tu napisane, ja przeczytam znowu z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Heretyka po pierwszym i drugim napomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Heretyk to jest człowiek, który wprowadza podziały poprzez nauczanie fałszywe, godzące w fundamenty wiary. I herezja to jest bardzo poważna sprawa i nie jest to samo, co błąd doktrynalny, każdy błąd doktrynalny. Jeżeli dana nauka nie podważa fundamentów wiary, czyli nie podważa wiary niektórych, jak pisze Paweł w 2 Tymoteusza 2:17-18, to możemy mieć do czynienia z błędem, I jest jeszcze pytanie, w jaki sposób zachowa się człowiek, który ten błąd popełnia. Jaka jest jego motywacja? Czy on się po prostu pomylił, bo coś źle zrozumiał, czy on chce pociągnąć kogoś za sobą? Czasami robimy błędy, bo wszyscy robimy błędy i nie należy od razu, kiedy ktoś na przykład coś robi błędnie, czy ktoś błędnie naucza w sprawach, które nie są, nie dotyczą fundamentów wiary. Po prostu herezja w takich przypadkach bywa zbyt poważnym zarzutem. W drugim Jana 9:11. Tu jest napisane tak. Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma Ojca i Syna. Jeśli przychodzi ktoś do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu, ani go nie pozdrawiajcie. Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. I tu jest mowa o ludziach, którzy przychodzą z zewnątrz. I oni mają się za nauczycieli. To nie są ludzie, którzy, z którymi rozmawiamy na przykład, nie wiem, w sytuacji takiej towarzyskiej. Oni mają się za nauczycieli, uważają, że wiedzą dobrze i raczej niechętnie chcą się czegoś dowiedzieć. Natomiast wykraczają poza naukę Chrystusową i takich ludzi nie należy przyjmować do domu. Dwie sprawy tutaj są ważne. Pierwsza sprawa jest taka, że w tamtych czasach kościoły były w domach. Więc taki człowiek, jak przychodził do domu i był nauczycielem, to najczęściej przyjmowano go do domu, bo żeby nauczał. A druga sprawa, że nie pozdrawiajcie, tutaj znaczy w oryginale nie mówcie mu raduj się, bo nie mamy się z czego radować razem. Natomiast nie znaczy to, że nie należy mu powiedzieć dzień dobry. To jest kwestia zwykłej kultury. Następna rzecz. W drugim liście do Tesaloniczan, 2:15, jest napisane tak, ja znowu będę tłumaczył z tego uspółcześnionego przekładu Biblii Gdańskiej. Dlatego, bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czy przez nasz list. My tutaj mamy w Brytyjce chyba o tradycję, prawda? Trzymajcie się tradycji. Przekazanej. Przekazanej nauki? Chodzi o to, że tamci ludzie wtedy za tradycję uważali to, co było przekazem apostolskim opartym na Słowie Bożym. I dlatego podsumowując ten wątek, sprawy doktrynalne są herezją, czy podział jest konieczny, jeżeli sprawa dotyczy fundamentów naszej wiary, czyli albo czegoś, co wpływa na fundamenty naszej wiary. Kiedy może taka nauka wpłynąć negatywnie na duchowy rozwój członków Kościoła, ewentualnie jeszcze kiedy zaczyna się tak zwana prywata, czyli widać walkę nauczycieli o władzę. I wtedy, wracając do listu do Rzymian, jest napisane, że ludzi, którzy postępują w taki sposób, strąci od nich, unikajcie ich. I wtedy podział jest po prostu konieczny ze względu na zdrowie ciała Chrystusowego. Teraz zastanówmy się, czym się różni jedność od jednorodności. Dlatego, że Słowo Boże często mówi o jedności, natomiast apostołowie mieli bardzo często, i Paweł zwłaszcza pisze w swoich listach o pewnego rodzaju tolerancji, która polega na tym, że jedność nie musi być jednorodnością, nie musimy być identyczni. I bardzo często, jak się czyta kontekst tych wszystkich listów, to bardzo często widać, że sprawa dotyczy głównie relacji między Żydami i poganami w Kościele. I wzywa ich wszystkich do wykazania tolerancji tam, gdzie trzeba, do porzucenia cielesności i niedojrzałości, do wykazania maksymalnej tolerancji czy maksymalnej jedności właśnie w ramach tych więzadeł. I takim jednym z najbardziej jaskrawych przykładów jest fragment z listu do Rzymian z 14 rozdziału. Od 1 do 23 wersetu. Ja przeczytam ten fragment, a potem będziemy mówić o jego mniejszych fragmentach. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenę jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy dla Pana, żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby nad umarłymi i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj poprzez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Tutaj dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, w jakim kontekście w ogóle został napisany list do Rzymian. Dlatego, że w roku 49 miała miejsce taka sytuacja, że cesarz Klaudiusz wygnał z Rzymu wszystkich Żydów. W Dziejach Apostolskich 18:1-2 mamy taką sytuację, że apostoł Paweł spotkał Akwilę i Pryscylę, którzy przybyli do Koryntu, ponieważ Klaudiusz wydał ten edykt. Czyli tak, Dzieje Apostolskie 18:1-2. Potem opuścił Atenę i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym. I zbliżył się do nich. I tak, rzymski historyk Swetoniusz pisze, że Żydzi powodowali zamieszki z powodu niejakiego Chrystosa. I następnie w roku 54 cesarz Neron anulował edykt Kaliguli i pozwolił Żydom wrócić. Sytuacja była taka, że chrześcijanie pochodzący z pogan, oni widzieli dookoła takie postawy antyżydowskie, które w Rzymie były dosyć popularne. I widziało, że wielu Rzymian bardzo chętnie powitało, czy bardzo chętnie pogodziło się z wyrzuceniem Żydów. Natomiast niechętnie zareagowali na ich powrót. I teraz chrześcijanie pochodzący z pogan w tym czasie niektórzy zaczęli sobie wyobrażać, że na poziomie teologicznym Bóg poparł to, co Klaudiusz zrobił na poziomie politycznym. I że Bóg de facto wyrzucił Żydów z przymierza. I teraz po powrocie Żydów i odzyskaniu przez ich własności w Rzymie, niektórzy chrześcijanie z pogan po prostu myśleli, że oni teraz stali się ludem Bożym, w sensie narodu, i nie ma sensu już głosić Ewangelii Żydom w ogóle, bo Bóg z nimi nie chce już mieć nic wspólnego. I teraz, jak się wie o takim kontekście, to zupełnie inaczej wygląda czytanie tego listu. Dlatego właśnie cały czas jest mowa w tym liście o poganach i o Żydach. I z jednej strony Paweł pisze, że jedni i drudzy są pod wpływem grzechu, że Żydzi mieli być światłością dla narodów, ale zawiedli, to prawda, ale że Żydzi mają specjalne przymierze z Bogiem, którego Bóg nigdy nie anulował. I cały rozdział 9, 10, 11 jest o tym mowa. I że Bóg ma w tym swój plan. I teraz tak, Żydzi, którzy byli członkami Kościoła, często chlubili się swoim pochodzeniem według ciała. I dlatego ci poganom sugerowali, że poganie powinni obchodzić wszystkie święta, szabat, obrzezywać się i tak dalej. Natomiast z kolei poganie uważali, że Żydzi już powinni przestać być Żydami, dlatego że zostali wyrzuceni z przymierza. I teraz poganie są ludem Bożym. I teraz widzicie, co się dzieje. 14 rozdział mówi o tym, że Żydzi i poganie są różni. Mogą obchodzić różne dni. Dla jednych pewne pokarmy mogą być czyste, dla drugich nie i nic się nie stanie. Natomiast jedni drugim nie mogą odmawiać z tego powodu braterstwa, dlatego że Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Natomiast cały fragment 14 rozdziału mówi o sprawach de facto zewnętrznych. Nawet nie mówi o rzeczach doktrynalnych, tylko o kwestiach zwyczajów. Czyli ani poganie nie mają się stać Żydami, ani Żydzi nie mają się stać poganami, żeby być w Królestwie Bożym i żyć między sobą w jedności. Pokarm i napój w tym fragmencie dotyczy czystości, nieczystości rytualnej pokarmów, czyli kaszrutu tak zwanego, a nie wieczerzy pańskiej na przykład. Bo mówi o sprawach zewnętrznych i zwyczajowych, a nie sprawach, które są duchowe. I dlatego, jeżeli ten fragment z Listu do Rzymian przełożyć na naszą rzeczywistość, bo my dzisiaj nie mamy tego problemu, że mamy Żydów, pogan i oni się nie mogą dogadać między sobą. Chyba, że macie ten problem między Brytyjczykami i Polakami. Ale nie przypuszczam. Natomiast to są rzeczy, które dotyczą spraw właśnie zewnętrznych, nie stanowią istoty Królestwa Bożego i nie stanowią ani o trwaniu w wierze, ani o utracie wiary. Dlatego podkreślam, że to nie jest to samo, co doktryna, ponieważ posłuszeństwo Słowu Bożemu jest sprawiedliwością, przynosi pokój i daje radość Duchu Świętym. Czyli jest istotą Królestwa Bożego również. I teraz, jeżeli mamy taki problem, że nie możemy dojść do jedności w tych sprawach, czy nie możemy mieć jednomyślności dokładnie, to musimy wrócić do tego, że mamy jednego Ducha, mamy jedno Słowo Boże, mamy modlitwę i możemy wołać do Boga o to, żeby nam to wszystko dał, a z drugiej strony mamy zachowywać spójnie pokoju, miłość wzajemną i to wszystko to dotyczy więzadeł właśnie, o których mówiliśmy, zakładając, że nasze chodzenie z Bogiem jest takie, że wydajemy owoc Ducha i każdy z nas jest przed Bogiem szczery i w porządku. Zdarza się, że mamy różne poglądy, bo to wolno nam tak. Natomiast podstawą jest to, żeby mieć gotowość na uznanie, że możemy się mylić i otwartość na to, że Duch Święty może nam to objawić. Przeczytajmy Rzymian 15:1-7. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia i napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Te słowa są napisane bezpośrednio po rozdziale 14. Czyli ci, którzy są mocniejsi w wierze, powinni wziąć na siebie ułomności słabych, bo jeżeli będą mieć upodobanie w sobie samych, to wtedy będą się chcieli samym sobie podobać, a nie bliźniemu ku zbudowaniu. I znowu też nie chodzi o to, żeby jakieś takie kompromisy doktrynalne stosować tutaj. Tylko o tym, co Paweł mówi wcześniej, później w liście do Koryntian. I mówi, jeżeli mięso ma gorszyć brata mego, to ja nie będę jadł mięsa na wieki, bo robię to ze względu na miłość do brata, a to, czy ja będę jadł mięso, czy nie, nie zaszkodzi mi absolutnie duchowo. I to jest, jeżeli nie będziemy mieli upodobania w sobie samych, to wtedy będziemy mogli zniżyć się do innych, przyjąć jedni drugich, tak jak Chrystus przyjął nas ku chwale Boga i wtedy otwieramy Bogu taką furtkę, żeby nam dał jednomyślność. Właściwie jednomyślność, nawet nie jedność. I teraz szczegółowo bardziej Paweł mówi o tym w liście do Filipian i pokazuje, jak mamy się do siebie nawzajem odnosić w takich sytuacjach. To jest list do Filipian, 2 rozdział, i wersety 1-8. Zauważcie, że zaczyna się ten fragment właśnie o czym? O jednomyślności. I o wspólnocie ducha. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś wspólne współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I Paweł mówi tak, jeżeli jest jakaś zachęta, jeżeli jest jakaś wspólnota ducha, bo ona nam jest dana, to bądźcie ożywieni jednomyślnością. I teraz w jaki sposób? Przede wszystkim chodzi o postawę, jaką mamy mieć w stosunku do innych. Nawet jeżeli mamy rację. Czyli tak, mamy mieć gotowość do uznania innych za wyższych od siebie. I to bez względu na nasze stanowisko. Czyli wszystko jedno, czy ktoś jest pastorem, diakonem, czy ktoś, nie wiem, sprząta tam gdzieś po nabożeństwie. Musimy mieć taką zdolność, czy takie pragnienie, żeby tych, którzy się z nami nie zgadzają, traktować jako wyżej stojących od nas. Mamy zwracać uwagę na dobro i rację innych, a nie wyłącznie na własne dobro i rację. I to nie chodzi o to, że mam przyznać rację komuś od razu, chociaż się z nim nie zgadzam. Mam go szanować, chociaż on się ze mną nie zgadza. I uważnie słuchać to, co ma do powiedzenia. Bo jeżeli się okopiemy na swoich pozycjach i zaczniemy się ostrzeliwać wersetami, to nic z tego nie będzie. To nie jest postawa Chrystusowa, absolutnie. Załóżmy coś takiego, że jeżeli dzieli nas jakaś różnica poglądów, to załóżmy, że druga strona też kocha Pana Boga. Że jest szczera. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to powodem naszego podziału prawdopodobnie nie jest w ogóle kwestia doktrynalna, tylko nasza cielesność. Możemy się modlić i módlmy się, żeby to Bóg przekonywał nas o prawdzie. Bo my bardzo często chcemy szybko przekonać brata albo siostrę do własnych poglądów, zamiast pozwolić Panu Bogu przekonywać go troszkę dłużej. Możemy zostawić go z naszymi argumentami i po prostu się modlić. I dopuścić taką możliwość, że to Bóg zmieni nasze poglądy też. Jeśli chodzi o podstawowe zasady interpretacji Słowa Bożego, to podawaliśmy je przy okazji nauczania eschatologii. Dobrze jest przyjąć takie rzeczy wspólnie i wtedy łatwiej się będzie rozmawiać. Teraz, jeżeli już jest taki problem typu brak jedności poglądów, to dobrze by było zdiagnozować, gdzie jest problem. Po pierwsze, czy to jest doktryna, czy to jest praktyka? Jeżeli to jest doktryna, czy to są sprawy zasadnicze dla naszej wiary, czy to są może jakieś spory o słowa, bo też się to zgadza. Przeczytajmy 2 Tymoteusza 2 i to będzie wersety 11-19. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. To jest drugi, dobrze mówię? Czy pierwszy? Drugi, dobrze. I 14. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Mówiliśmy już wcześniej o tym, że istnieją takie problemy czy takie doktrynalne sprawy, które mogą pozbawić wiary. Ale istnieją również takie problemy, które tak naprawdę nie są związane z istotą. Czasami po prostu spieramy się o słowa. Dlatego należy zobaczyć, czy przypadkiem to nie jest ten problem. Jeżeli dzieli nas sprawa praktyczna, to pytanie, czy to jest sprawa, która jest zewnętrzna, czy to jest sprawa, która jest duchowa. Bo może być jedno albo drugie. I wczesny Kościół praktykował coś takiego, kiedy były jakieś takie spory tego typu w jakimś danej społeczności, to zapraszano nawet nauczycieli z zewnątrz, żeby oni się wypowiedzieli i żeby oni na przykład wyłożyli Słowo Boże na jakiś temat. To jest chyba dobra praktyka. Natomiast to wszystko wymaga czasu Jeżeli damy Panu Bogu czas i będziemy w tym wszystkim szczerzy, to ja wierzę w to, że Bóg się tym zajmie i przekona tych, którzy są nieprzekonani. Mieliśmy taką sytuację u nas w społeczności, kiedy to dotyczyło różnicy poglądów, ale nie doktryny. I akurat chodziło o to, czy ja mam jechać gdzieś z nauczaniem, czy nie. Dlatego, że ustaliliśmy, że Kościół powinien wysyłać w takich sytuacjach. Powinien się modlić o kogoś, kto jest wysłany. I mieliśmy zdania podzielone, pół na pół. I było mało czasu, bo musiałem podjąć decyzję, czy jadę, czy nie. Więc rozstaliśmy się, mając różne zdania. Powiedzieliśmy sobie, że pomodlimy się i poprosimy Pana Boga, żeby w ciągu 24 godzin dał nam jednomyślność. Spotkaliśmy się 24 godziny później. I ta połowa osób, która miała inne zdanie, miała już dokładnie takie jak ta druga. Bóg się przyznał. Jeśli tylko będziemy z Nim szczerzy, to wierzę, że tak będzie robił. Teraz będziemy jeszcze mówić o tym, czym się różni jedność Kościoła od ekumenii. To jest taka ciekawa rzecz, że słowo oikumene oznacza albo cały zamieszkały świat, albo całe Imperium Rzymskie, w sensie ludności, albo wszyscy poganie. I to słowo ani raz nie oznacza Kościoła. Natomiast bardzo ciekawe jest to, w jaki sposób jest używane w Apokalipsie. 3:10. Tu czytamy tak. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Ci, którzy zachowali nakaz, to jest Kościół. A tam dokładnie, dosłownie jest napisane, że zachowam cię od godziny próby, jaka przyjdzie na ojkumenę, czyli na cały zamieszkały świat. 12:9, objawienie 12:9. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Czyli który zwodzi ojkumenę. I jeszcze objawienie 16:14. Są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmocnego. Czyli mamy świat i mamy Kościół. Świat ma ekumenię, a Kościół ma jedność. I nie można tego, nie wolno tego mylić. Dobrze, 11, następny punkt. Jedność Kościoła jako ciała wynika z jego istoty. I 1 Koryntian rozdział 12. 1 Koryntian rozdział, i to są wersety 12-27. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powolnienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogom nie potrzebuje was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki tego, nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. To jest jedna z tych takich wspaniałych ilustracji, które są w Słowie Bożym, że jesteśmy jako Kościół ciałem. I ono nawiązuje, to nawiązuje do tego, co Paweł pisał w liście do Efezjan, o więzadłach, o członkach. I tutaj Paweł podkreśla, że wszyscy mamy jednego ducha, bez względu na różnice etniczne albo status społeczny. I znowu powtarza, że Chrystus nie jest podzielony, chociaż pisze to od początku listu, już czytaliśmy chyba dwóch fragmentów. I właściwie wersety 14 do 17 mówią o tym, że nie możemy się obyć jedni bez drugich. Po prostu jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i nie ma w ciele Chrystusowym takiego, że tak powiem, izolacjonizmu. Nikt nie może powiedzieć, że brat czy siostra są mu niepotrzebni. Natomiast werset 18 mówi, że Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Czyli to On decyduje, kto z nas jaką będzie funkcję spełniał w Kościele. Natomiast wersety 19 do 23 mówią o tym, że nie możemy nikomu powiedzieć, że jest niepotrzebny. I to z różnych powodów. A na końcu tego fragmentu, czyli wersety 22-23, mowa jest nawet o tym, że te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. I teraz jest pytanie, dlaczego? Dlaczego ktoś, kto jest najsłabszy, ktoś, kto jest na przykład chory, dlaczego oni mają być bardziej potrzebni? Dlatego, że na podstawie naszego stosunku do nich właśnie my możemy sprawdzić, gdzie my jesteśmy. Jaki jest nasz stan przed Bogiem. Bo łatwo jest kogoś podziwiać, łatwo jest być z kimś, komu niepotrzebna jest pomoc. Natomiast zdecydowanie trudniej jest zniżyć się do kogoś, pomóc mu, zaprzeć się samego siebie. I dlatego właśnie ci ludzie są nam aż tak potrzebni, że na podstawie naszej relacji z nimi my sami siebie widzimy. I czasem jest tak, że oni służą jak takie zwierciadło. I nasza relacja, nasz stosunek do nich pokazuje nam, że jesteśmy skłonni do pewnych poświęceń, albo nie. Przedostatni punkt to jest wpływ grzechu na jedność w Kościele. Mamy takie dwa fragmenty, które wszyscy pewnie bardzo dobrze znamy. To jest Mateusz 18, werset 15-18. I tak się składa, że wszyscy dobrze je znają, natomiast mało kto wprowadza je w życie w Kościołach. Przeczytajmy ten pierwszy, czyli Mateusz 18, rozdział, werset 15-18. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. Jeśli zboru by nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tutaj ten fragment mówi o tym, w jaki sposób należy reagować na postępowanie notorycznego grzesznika w Kościele. Nie mówi o upadku kogoś, dla którego to jest dramatem, on się nawraca i wraca na ścieżkę Bożą od razu. Tylko mówi o człowieku, który chce grzeszyć dalej i nie chce się upamiętać. Teraz jeżeli widzę, że brat grzeszy, jest takie słowo jeszcze w liście Jakuba, które mówi o tym samym, to jest końcówka listu Jakuba. To jest rozdział 5, werset 19-20. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi jego duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Sprawa jest poważna, dlatego że ona dotyczy życia wiecznego i dotyczy również kondycji Kościoła jako całości. Czyli każdy z nas, jeżeli jest członkiem ciała, musi wiedzieć, że jego funkcjonowanie nie jest tylko jego prywatną sprawą. I oczywiście to nie jest tak, że musi się spowiadać ze wszystkiego, ze spraw nawet najbardziej intymnych innym ludziom. Natomiast jeżeli zaczyna żyć w grzechu, to zaczyna zakwaszać całe ciało. A Paweł mówi, że odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn. I teraz jeżeli my się wszyscy mamy uświęcać i oblubienica ma być nieskalana i taką Pan Jezus chce wziąć do siebie, to dał nam pewne procedury, które to ułatwiają. Te procedury, one są odniesieniem jeszcze do Starego Testamentu i dlatego jeżeli na przykład ktoś widzi grzech u brata albo siostry i ten grzech, on się powtarza, to nie jest tak, że jesteśmy policjantami jedni drugich i wytykamy każdy błąd. Dajemy czas i patrzymy, czy brat się upamiętał, czy nie. Jeżeli nie, jeżeli trwa w tym grzechu, to wtedy idziemy i go napominamy, bo to będzie dla dobra nas wszystkich. I teraz jeżeli on nie posłucha i nie chce się upamiętać, to przyprowadzamy ze sobą świadków. Ale to nie są świadkowie naszej rozmowy. To są świadkowie jego grzechu. Czyli jest tak, że ja to widzę, brat to widzi, siostra to widzi. to naprawdę nam się nie wydaje. Jeżeli on się nie chce upamiętać dalej, a świadkowie mają być wiarygodni, i to jest również w Starym Testamencie, w tamtych procedurach zapisane, to wtedy ostateczną instancją jest Kościół. I zauważcie, że ostateczną instancją nie jest pastor ani rada starszych, tylko zgromadzenie jako całość. I teraz możemy powiedzieć, no dobrze, no ale zgromadzenie jako całość w tej chwili to może być kilkaset osób. Tylko Pan Bóg nie jest odpowiedzialny za to, że nasze zgromadzenia rozrosły się do kilkuset osób. Bo to, co zaczęło kiedyś się w domach, to było niewielkie przecież. I jeżeli w domach kościoły były, powiedzmy, do 20-30 osób, to zauważcie, że znamy się nawzajem i nie ma tak zwanej ostatniej ławki, gdzie można się ukryć. Więc my wiemy na siebie, na tyle nawzajem się znamy, że możemy zobaczyć, czy ten człowiek żyje, jak on żyje przed Panem i czy zakwasza całe ciało, czy nie. I teraz jeżeli ciało czy społeczność podejmuje decyzję, no bo się nie chce, załóżmy, że się nie chce upamiętać taki człowiek i to jest napisane tutaj, to jest taki przypadek. Jeżeli się nie chce upamiętać nadal, to wtedy to, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, to, co będzie rozwiązane na ziemi przez was, będzie rozwiązane w niebie. To jest takie typowo żydowskie określenie, które mówi o tym, że macie prawo zadecydować w tej sprawie i Bóg się do tego przyzna. Ponieważ Bóg pragnie, żeby ciało było czyste. I dlatego Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 5 rozdziale napomina ten Kościół i to są wersety od 1 do 13. Czyli 1 Koryntian 5, 1-13. Słyszy się powszechnie o przeteczeństwie między wami i to takim przeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, a mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc, czy dokładnie na naszą Paschę oczywiście, w oryginale, jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z przetecznikami. Ale nie miałem na myśli przeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest przetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród was. Dzisiaj jest taka moda w kościołach, żeby nie osądzać. Czyli, krótko mówiąc, nawet jeżeli ktoś jest notorycznym grzesznikiem, to napomnienie takiego człowieka uważa się za osąd. Tymczasem Paweł mówi, że napomnienie jest tutaj konieczne i potrzebne i usunięcie jest dla dobra ciała. I mówi, że różni ludzie mienią się chrześcijanami, ale żyją w taki sposób, jakby nimi nie byli. I z takimi ludźmi nie można, nie wolno, czy Paweł mówi, nie przestawajcie z nimi i nie jadajcie z nimi. Dawniej w tamtej kulturze jedzenie wspólne, wspólny stół oznaczał duchową jedność. I dlatego, że to stanowiło duchową jedność, to czasami na przykład apostoł Paweł musiał Piotra napomnieć, kiedy on przeniósł się ze stołu Żydów do stołu pogan do stołu Żydów. Dlatego, że poganie pomyśleli sobie w tym momencie, że Piotr nie chce mieć z nimi jedności, ponieważ przesiada się do braci obrzezanych. I Paweł mówi tutaj, że wy zamiast napomnieć takiego człowieka i wykluczyć go pomiędzy siebie, tego, który żył we przeteczeństwie, to mówi, że wzbiliście się w pychę, zamiast się zasmucić i wykluczyć. A dlaczego wzbili się w pychę? Dlatego, że oni byli mądrzejsi od Słowa Bożego. Zamiast ulec Słowu Bożemu i zrobić to, co ono każe, pomyśleli sobie, będziemy, wiemy lepiej. I w związku z tym pozwalali, żeby odrobina kwasu zakwaszała cały zaczyn. I na tej zasadzie właśnie całe kościoły są zakwaszane w tej chwili i nawet już nie wiadomo, czego jest więcej bardzo często. Kwasu czy jeszcze czego jest zdrowego. I wszystko wynika z tak zwanej politycznej poprawności, która przychodzi ze świata. To musi zostać odrzucone, jeżeli ciało Chrystusa ma być zdrowe. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. To jest to, że Wieczerza Pańska jest obrazem jedności Kościoła. Jest taki fragment w pierwszym liście do Koryntian 11, 17, 34. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet mieć rozdwojenie między wami, aby wyszło na jaw, którzy spośród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie to, co do pozostałych spraw, wydam, gdy przyjdę. My jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś innego, niż było na początku. I chciałbym tylko krótko powiedzieć, bo może kiedyś będzie czas na to, żeby to rozwinąć. Wieczerza Pańska wywodzi się z Paschy. I dlatego jest napisane, że w czasie Wieczerzy Paschalnej Pan Jezus wziął chleb, połamał i rozdał. I to samo było z kielichem, który błogosławił. I Wieczerza Pańska wypływa z Paschy. Nie jest identyczna z Paschą. Natomiast polegała od początku na tym, że była częścią Wieczerzy. To była Wieczerza, która była nazywana wtedy Agape, czyli ucztą miłości. Kiedyś z czasem zostało to jedno z drugim rozdzielone, to znaczy została rozdzielona Wieczerza Pańska od uczty. Chociaż Paweł mówi wyraźnie, że jak się schodzicie jako zbór i wielokrotnie używa tego samego sformułowania na przestrzeni kilku rozdziałów, 11, 12, 14. Schodzicie się jako zbór. Z tego, co czytamy i w Słowie Bożym i w tych pierwszych takich historycznych danych, dla nich to wszystko była część jednej całości. I oni mieli wspólnotę stołu i spożywali wieczerzę, czyli tak zwaną ucztę miłości. I częścią tej uczty miłości była Wieczerza Pańska, czyli łamanie chleba i spożywanie wina. I właśnie dlatego Paweł mówi, że niektórzy ludzie byli już pijani i głodni, zanim przystąpili do tego. I mówi, że to, w jaki sposób oni siebie nawzajem traktują, to przecież obrazuje ich stan jako Kościoła. I to, w jaki sposób oni przystępują do tego, czy oni są w stanie grzechu, czy nie, to też świadczy o tym, jak oni jako Kościół funkcjonują. I nawet Juda pisze w liście, że wpuszczacie między sobą ludzi, którzy się wślizgnęli i oni są zakałą na waszych ucztach miłości. Dlatego my jesteśmy przyzwyczajeni już do tego, że traktujemy Wieczerzę Pańską tak jak komunię w Kościele. I to bardzo podobne jest do Kościoła katolickiego w sensie formy. Jest kolejka, jest prawda, jakieś tam branie tego kielicha, ale nie ma wspólnoty stołu. W związku z tym nie ma niczego, co temu towarzyszyło i o czym pisze Paweł. A ponieważ to jest taki symbol czy obraz tego, jak wygląda jedność Kościoła, więc to również widać, jakim jesteśmy Kościołem właśnie w takiej chwili. I być może my tego nie doceniamy w naszej kulturze już, ale powiem wam, że my, kiedy zaczęliśmy spożywać taką właśnie ucztę miłości wraz z Wieczerzą Pańską, doceniliśmy to, zobaczyliśmy, że to jest co innego niż my do tej pory robiliśmy. To jest wtedy bogatsze i nie chodzi o jakieś doktrynalne różnice w tym momencie, ale o to, w jaki sposób to ma związek z jednością w Kościele. W pierwszym liście Koryntian 10:17 jest napisane, że jest jeden chleb. Ja to przeczytam. Ponieważ jeden jest chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Więc ja nie będę mówił, że to jest jakoś tam doktrynalnie poprawne, czy nie. Natomiast zachęcałbym do tego, żeby zacząć myśleć o tym w taki sposób, w jaki oni wtedy myśleli. Bo być może to, co tu jest napisane, to jest coś więcej niż tylko jakieś tam zwyczaje i być może docenimy to dopiero wtedy, kiedy zaczniemy po prostu robić tak, jak tu jest napisane. I wtedy zobaczymy, jak daleko odeszliśmy poprzez własne tradycje. Podsumowanie w takim razie. W 12 punktach spróbujemy się to zmieścić, żeby podsumować wszystko. 12, piękna liczba. Po pierwsze, jedność Kościoła jest ponadnaturalna, bo jest naturalna dla Boga. Bóg pragnie, żebyśmy mieli taką jedność i zatroszczy się o nią, jeśli zrobimy to, co należy do nas. Jedność Kościoła opiera się na 7 czynnikach wspólnych, o których mówiliśmy, nie będę powtarzał. Jedność Kościoła jest dana i trzeba ją zachowywać. Zachowanie jedności ma miejsce w spójni pokoju, a ta spójnia to są więzadła. Podstawą tej spójni jest wydawanie owocu ducha przez każdego z nas. Mamy dążyć do jedności wiary i poznania Syna Bożego i dojrzałości. Złe podziały na frakcje wynikają najczęściej z cielesności i niedojrzałości. Są podziały konieczne, które wynikają z odrzucenia herezji. Jedność nie jest jednorodnością. Przy braku jedności należy mieć postawę Pana Jezusa i określić problem. Jedność Kościoła wynika z jego istoty jako ciała. I dlatego jesteśmy sobie nawzajem niezbędni, a najsłabsi są nam najpotrzebniejsi, żebyśmy wiedzieli, jacy jesteśmy. I ostatnia rzecz, grzech niszczy jedność Kościoła. I to wszystko.
And that's all. Amen.